co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM.
Krzysztof Bałuk, dzień dobry. Miliard złotych trafi do właścicieli 200 tysięcy domków jednorodzinnych na dotacje do instalacji fotowoltaicznych. Ministerstwo Energii liczy, że ilość energii wyprodukowanej ze wszystkich instalacji wyniesie około 1 terawajta. Radosław Grech, prezes Centrum Energetyki Odnawialnej przy Uniwersytecie Zielonogórskim. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Porozmawiamy dzisiaj o szczegółach technicznych związanych z instalacją fotowoltaiczną. Porozmawiamy też o tym projekcie dostarczania czy zbierania wody deszczowej po to, żeby ewentualnie podlewać sobie ogrody, a przede wszystkim, żeby zatrzymać tę wodę trochę dłużej niż to, co do tej pory się najczęściej działo, czyli ta woda po prostu spływała do rowów, spływała do kanalizacji, do rzek, później do morza szybko, tak? Chodzi o to, że w przypadku właśnie, kiedy ta susza postępuje, żeby tej wody jak najdłużej w naszej glebie zatrzymać. I no i porozmawiamy też o solarach, które trochę zostały tak, no moim zdaniem trochę tak odstawione na boczny tor, z racji tego, że są trochę bardziej skomplikowane niż ogniwa fotowoltaiczne, jeżeli chodzi o serwis i obsługę, prawda? Jeżeli chodzi natomiast o ogniwa fotowoltaiczne, to już chyba jest ten etap, że tych domów w naszym regionie jest coraz więcej, gdzie te ogniwa funkcjonują na dachach, tak?
No, dzisiaj jesteśmy już w całej Polsce na poziomie mocy ponad 1 gigawata zainstalowanych fotoogniw. To jest bardzo dużo. U nas jak jedziemy, to ten krajobraz ciągle zmienia się na niebiesko-czarny na naszych czerwonych dachach do niedawna. Coraz więcej mikroinstalacji, coraz więcej instalacji fotowoltaicznych powstaje. Mamy też w ramach regionalnego programu operacyjnego wsparcie ponad 60 milionów dotacji na budowę fotowoltaiki, co tak przeliczając przy 60 mniej więcej procentach dofinansowanie daje nam 100 milionów inwestycji. To jest prawie 30 megawatów nowych mocy, które powstaną w ciągu roku, dwóch lat. Więc to się jeszcze też mocniej rozwinie u nas regionalnie. Ale też programy te rządowe, które są wsparcie dla fotowoltaiki, coraz bardziej popularne wchodzenie w biznesy fotowoltaiczne powoduje, że niedługo już ta transformacja energetyczna na nas, czyli tych prosumentów, gdzie będziemy też odpowiadać za produkcję energii w naszym systemie elektroenergetycznym, coraz bardziej postępuje.
Gdy sięgnie się do poradników związanych właśnie z ogniwami fotowoltaicznymi, to najczęściej jest napisane tak: proszę przejrzeć rachunki za energię elektryczną z kilku ostatnich lat, zobaczyć, ile tej energii nasz dom potrzebuje i dopiero zastanowić się na temat opłacalności tej inwestycji. Tutaj jest dużo zmiennych niestety, ponieważ po pierwsze cena energii elektrycznych rośnie, po drugie, jeżeli już zastanawiamy się nad ogniwami fotowoltaicznymi, to przechodzimy na przykład z ogrzewania gazowego na ogrzewanie elektryczne i wtedy się wszystko zmienia praktycznie, tak?
No myślę, że ta pierwsza część pana wypowiedzi już się zmienia, już nie do końca zastanawiamy się nad opłacalnością. Znaczy już chyba raczej wiemy, że to jest opłacalne, patrząc z jednej strony na rachunki za energię elektryczną, na postępujący wzrost cen energii elektrycznej. Bardziej należy się zastanowić, jak dobrze dobrać tą instalację, po to też, żeby skorzystać z tych dzisiejszych norm prawnych, które nam pozwalają z jednej strony produkować tą energię, wysyłać ją do sieci, później odbierać ją na bieżąco. Trzeba pamiętać, że jakby nadprodukowana energia, nie odebrana w ciągu roku z sieci, powoduje, że ta energia nam przepada. W związku z tym też nie ma
potrzeby. Czyli nie tyle przepada, że nie dostajemy za nią zwrotu.
Nie dostajemy za nią zwrotu, ona ani
nam
nie
przepada,
możemy...
ale w sieci jest.
W sieci jest. Nam przepada w sensie ekonomicznym i w sensie technicznym.
Ciekawe, czy operatorzy biorą za darowiznę w takim...
Tutaj można byłoby się dosyć długo dyskutować. Jest to problem, który był analizowany na poziomie pomocy publicznej, która ewentualnie występuje. Ale dla nas, jako tych odbiorców czy prosumentów energii elektrycznej, chyba najważniejsze jest to, że tej energii nie warto nadprodukować. Raczej należy dobrać instalacje tak, żeby zabezpieczyć te swoje potrzeby energetyczne. Też myśląc o rozwoju, często w domkach jednorodzinnych już stosujemy klimatyzację, która też w znaczący sposób zwiększa nam tą konsumpcję energii elektrycznej. Coraz częściej przechodzimy z paliwa gazowego na paliwo elektryczne, czy to w postaci kuchenek, czy w postaci podgrzewaczy jakiejś wody. W związku z tym ten bilans energetyczny należałoby sobie jakoś przemyśleć. Mamy dzisiaj dosyć prostą kalkulację, wydaje się, w zakresie energii elektrycznej, gdzie cena w naszych gospodarstwach domowych to jest w okolicach 50 groszy za jedną kilowatogodzinę. W związku z tym nasz rachunek, który jest dzielony na 2, daje nam ilość kilowatogodzin, które potrzebujemy, a to z kolei dzielone na 1000 daje nam konkretną instalację. Czyli jeżeli płacimy 2000 zł, 1000 zł za energię, to mniej więcej mamy 2000 kilowatogodzin potrzebnych, 20 tysięcy kilowatogodzin potrzebnych, co daje nam 20 kW instalacji. To jest dosyć prosta kalkulacja, natomiast większość firm, które przychodzą do nas z ofertami, one dobierają tą naszą instalację, już zaczyna to być coraz lepiej technicznie dobrane.
Wspomniał pan o tym, że instalacje, znaczy są instalacje i połączone są siecią energetyczną, ale już ostatni komunikat Parlamentu Europejskiego mówi o tym, że posłowie proponują możliwość rozwoju technologii wodoru i baterii, takich domowych baterii i akumulatorów. Nawet samochody ponoć mają być podłączane do tego systemu po to, żeby w nocy były ładowane i w dzień mogły te energie, jeżeli stoją oczywiście w garażu, mogły te energie oddawać. Czyli myśli się o tym, żeby finansować już nie tylko samą produkcję energii, ale jest także pomysł na to, żeby finansować magazynowanie tej energii. Ten etap chyba techniczny jeszcze jest przed nami, tak?
No to jest etap techniczny związany z rozwojem przede wszystkim baterii, w których jesteśmy w stanie gromadzić energię tych akumulatorów. On dosyć mocno będzie postępował wraz z rozwojem elektromobilności, bo jednak trend rozwoju samochodów elektrycznych i wchodzenia ich na nasz rynek mobilności powoduje, że coraz więcej uwagi skupiamy nad tym, jak dzisiaj magazynować energię po to, żeby ją później wykorzystać. Te magazyny energii są o tyle potrzebne, że dzisiaj w zakresie produkcji energii elektrycznej mamy w miarę stabilne źródła, natomiast pojawiają się szczyty. Te szczyty przeważnie pojawiają się związane z dobudową klimatyzacji, związane z zmianą, tak na dobrą sprawę, profilu konsumpcji przez nas energii i wtedy akumulatory by się przydawały. Też mamy wtedy możliwość na bieżąco konsumowania tej energii tam, gdzie ją produkujemy. Nie ma potrzeby jej przesyłania, w związku z tym ta infrastruktura techniczna też jest mniej obciążona.
Jeszcze wrócimy do rozmowy o fotowoltaice, a chciałbym teraz parę zdań zamienić na temat solarów. To rzeczywiście solary w odwrocie?
Tak, od paru lat można powiedzieć, że instalacje kolektorów słonecznych, tych tak zwanych solarów w odwrocie, trochę złego zostało zrobione na rynku poprzez jakby dosyć duże i masowe poziomy instalacji tych solarnych nie do końca dobierane w taki sposób, jak powinny być dobrane. I dzisiaj rzeczywiście solary walczą z taką tendencją czy opinią o tym, że jest to dosyć problematyczna instalacja, przede wszystkim wtedy, kiedy latem mamy nas produkcję tej energii.
Wrócimy do tematu, ale na razie porozmawiamy z panem Marcinem Kostrzewą, dyrektorem Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, Marcin Kostrzewa przy telefonie, czy mnie słychać?
Tak, bardzo dobrze pana słychać. Chcieliśmy zapytać właśnie, jak słychać, jeżeli chodzi o ilość osób zgłaszających się z pomysłami na zakładanie w domach, na dachach ogniw fotowoltaicznych, bo wiemy, że istnieją dopłaty, można 5000 zł dostać do takiej instalacji. Czy zainteresowanie jest spore?
No tak, oczywiście. Mamy nasz standardowy produkt, czyli program Czyste Powietrze, który od 15 maja tego roku po zmianie programu Czyste Powietrze umożliwia już dofinansowywanie w formie dotacyjnej właśnie instalacji fotowoltaicznej na dachu. Mamy też drugi program, w którym Wojewódzki Fundusz jako jednostka wspierająca wspiera Narodowy Fundusz. Jest to program Mój Prąd, w którym właśnie bezpośrednio tylko na instalacje fotowoltaiczne można uzyskać wsparcie również 5000 w formie dotacji. No zainteresowanie jest bardzo duże. Tak jak tu wcześniej się przysłuchiwałem audycji, no to te inwestycje zazwyczaj są powiązane z inwestycjami w źródło ciepła, w nowoczesne źródła ciepła. Także takie inwestycje, które są do Wojewódzkiego Funduszu składane, najczęściej powiązane są właśnie albo z instalacją ogrzewania elektrycznego, albo z pompami ciepła zainstalowanymi w domach jednorodzinnych.
A solary także są finansowane jeszcze, czy nie?
Nie. Solary nie są dofinansowane dotacją. Mamy możliwość, znaczy jest to wsparcie jako solar, który służy jakby uzyskaniu ciepłej wody użytkowej.
Także no właśnie, wyjaśnimy.
Wsparcie solarów, no to jak najbardziej można powiązać instalację ciepłej wody użytkowej, no również w ramach czystego powietrza, właśnie z instalacją solarną.
To wyjaśnijmy słuchaczom jeszcze, bo solary to jest podgrzewanie wody poprzez glikol, który jest w tej płycie. Najczęściej to są rurki miedziane, pokryte szkłem i właśnie podgrzewają ciepłą wodę. Zbiornik jest na dole koło pieca i ta ciepła woda jest po prostu dostępna, kiedy jest słonecznie. Natomiast
instalacje są bardzo podobne, no bo znaczy pola tak. Podobne. Podobne są optycznie. Ta instalacja solarna, instalacja fotowoltaiczna wyglądają podobnie, bo jest to coś czarnego zainstalowanego na dachu najczęściej. Natomiast działają no zgoła inaczej, tak? Tak jak pan redaktor wspomniał, instalacje fotowoltaiczne to jest produkcja energii elektrycznej, instalacja solarna jest to podgrzewanie czynnika i przekazanie za pomocą wymiennika właśnie najczęściej do jakiegoś zbiornika buforowego, do instalacji chociażby ciepłej wody użytkowej.
Można jeszcze planować, bo ten program rozłożony jest chyba na 3 lata, o ile pamiętam. Czy te zasoby, które miały służyć temu programowi, nie zostaną wyczerpane?
No zdecydowanie nie. Wojewódzki Fundusz, który bezpośrednio zajmuje się programem Czyste Powietrze, no w tej chwili no ma pełne ręce roboty, tak można powiedzieć. My oceniamy wnioski, czynimy cały czas nabór tych wniosków. Jeżeli chodzi o Czyste Powietrze, w którym właśnie dopisano, tak jak mówiłem, od 15 maja tą możliwość finansowania dotacyjnego zakupu instalacji fotowoltaicznej, to jest program, który będzie trwał jako nabór wniosków do 2027 roku.
Czyli sporo czasu jeszcze przed nami, jeżeli będą pieniądze oczywiście. Mam nadzieję, że będą te środki na tego rodzaju programy. Jeszcze inny jest program, który no, też w jakiś sposób pomaga nam wszystkim, właściwie zatrzymujące, już o tym mówiliśmy na początku audycji, zatrzymujące wodę deszczową na naszych ogrodach, na naszych takich posesjach, po to, żeby ewentualnie ta woda nie spływała tak szybko do rzeki, do morza. Ten program także funkcjonuje, tak? Tak działa.
Oczywiście. Program Moja Woda, czyli program, którego nabór uruchomiliśmy od 1 lipca tego roku, no cieszy się już w tej chwili, ile mamy 3 tygodnie funkcjonowania tego programu, cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem naszych klientów. Bardzo dużo chętnych, no informacyjnie na razie dzwoni, aczkolwiek już mamy sporo wniosków złożonych do Wojewódzkiego Funduszu. Zachęcamy jak najbardziej do skorzystania z finansowania w ramach programu Moja Woda. Przypominam, że jest to program, w którym można uzyskać dofinansowanie bardzo wysokie, bo aż 80% poniesionych wydatków, czyli 5000 zł dotacji właśnie na wykonanie instalacji, która będzie zbierała, zatrzymywała wody opadowe, wody roztopowe na terenie własnych posesji dla nieruchomości jednorodzinnych. Program ruszył, tak jak wspomniałem, 1 lipca i już w tej chwili nabór wygląda tak, że wpłynęło ponad 230 wniosków na łączną kwotę ponad milion złotych.
Bardzo ładnie. Wody opadowe, jak widzimy na zewnątrz, nam dopisują. Te roztopowe to tak średnio możemy przewidywać, że tych
roztopowych... Zobaczymy, co będzie zimą. Tak jest, tak ale jest. Na razie zbieramy deszczówkę.
W każdym razie zapraszamy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Tam jest możliwość i poprzez stronę internetową, i poprzez kontakt z państwem bezpośrednio.
Przede wszystkim zachęcamy do składania wniosków w formie elektronicznej. Jeżeli chodzi o program Moja Woda, to można złożyć wniosek wyłącznie za pośrednictwem portalu beneficjenta. Później taki wniosek drukujemy i składamy go w formie pocztowej do funduszu. Ze względu na niestety skutki działania COVID, no to jest taka najbardziej dogodna i dla nas, i dla naszych klientów forma. Taką wybraliśmy. Wniosek jest bardzo prosty. W związku z tym, jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości, można nas dodatkowo dopytać. Natomiast składamy to w formie elektronicznej i wysyłkowo do Wojewódzkiego Funduszu. W przypadku Czystego Powietrza formuła jest analogiczna. Dodatkowo tylko dodam, że Czyste Powietrze ma również możliwość aplikowania przez portal gov.pl, czyli już taki w pełni elektroniczną formę tak składania jest. Wniosków i podpisujemy wtedy taki wniosek profilem zaufany.
Te wnioski o zakładanie ogniw fotowoltaicznych no, są takie na potrzeby, czy rzeczywiście może niektórzy już myślą o tym zmianie na przykład ogrzewania gazowego na ogrzewanie elektryczne, czyli już dokładają kolejne te płyty fotowoltaiczne po to, żeby ewentualnie w przyszłości wykorzystywać bardziej znacznie energię elektryczną niż do tej pory?
W celach ogrzewania. No, Powiem tak, tutaj pewno Państwo rozmawialiście z panem Radosławem na temat tej efektywności, na temat mocy, która powinna być zainstalowana. W ramach i czystego powietrza, i w ramach mojego prądu maksymalna moc zainstalowana to jest 10 kW. Ta potrzeba, taka moc zainstalowana no, na pewno będzie pokrywała potrzeby poza ogrzewaniem. Nie jestem pewien, czy pokryje w pełni potrzeby energetyczne budynku jednorodzinnego.
Zaraz o tym porozmawiamy. Dziękuję panu bardzo w takim razie. Z nami był Marcin Kostrzewa, dyrektor Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Dziękuję panu bardzo.
Pozdrawiam serdecznie.
Jak pan sądzi, wystarczy ta ilość energii, którą można według tych dotacji sobie zainstalować, wystarczy na to, żeby podgrzewać i wszystkie inne rzeczy przejść na zasilanie energetyczne?
No, pytanie, co mamy dzisiaj w domu zainstalowane, jakie odbiorniki energii mamy zainstalowane, ale tak średnio rzecz ujmując, to przy domku jednorodzinnym w okolicach 100 metrów kwadratowych to powinno to wystarczyć. Przy założeniu takim, że korzystamy z pompy ciepła, przy założeniu też takim, że korzystamy z jakiegoś tam systemu rekuperacji wentylacji mechanicznej. W tej chwili zmieniają się też warunki techniczne w zakresie budownictwa. Mamy 2021 rok i ilość izolacji, którą musimy dołożyć na budynek, i ilość jakby, i sposób wykonania instalacji, i zainstalowanie konkretnych źródeł. To wszystko wpływa na zmniejszenie energochłonności tej budynku, która jest potrzebna na ogrzewanie czy oświetlenie. Oświetlenie LED-owe już całkowicie zmienia nam profil tej konsumpcji energii. Więc dla domków takich myślę, że 100 do 150 metrów kwadratowych tą 10-kilowatową instalacją fotowoltaiczną jesteśmy w stanie zabezpieczyć bieżące potrzeby energetyczne tego domu. Oczywiście dokładając sobie jeszcze klimatyzator, dokładając sobie, nie wiem, basen podgrzewany tak na ciepłą wodę, no to tutaj już będą pewnie problemy. Ale rzeczywiście te moce dobrane jakby w samym programie, one są do takiego standardowego budownictwa dopasowane.
Czy w takim razie, jeżeli ja planuję, załóżmy, budowę nowego domu, tak jak pan powiedział, jest 100-120 metrów, załóżmy, To co, nie warto, mimo to, że instalacja gazowa jest obok, to już nie warto inwestować właśnie w przyłącze gazowe, ponieważ no, samo posiadanie gazu jest związane z tym, że są tak zwane opłaty, niezależnie od tego, ile gazu pobiera mi, to te opłaty są już kilkudziesięciozłotowe. Także w skali roku to jest kilkaset złotych za to tylko, że mam dostęp do gazu.
Tak jak wspomniałem, dzisiaj mamy do czynienia z zmianą podejścia w zakresie warunków technicznych, w jakich musimy budować nasze domy. I zaczyna się okazywać, że instalacja gazowa, kotła gazowego, nawet tego kondensacyjnego, który ma podwyższoną sprawność, nie pozwala nam spełnić norm w zakresie budownictwa, czyli ten budynek po prostu może nie być odebrany przez urząd i nie możemy nie uzyskać pozwolenia na budowę. To oczywiście zależy od charakterystyki energetycznej samego budynku, ale z badań i z zaleceń związanych z wdrażaniem tych systemów energetycznych różnych stowarzyszeń, różnych organizacji już mamy wskazanie bezpośrednie, że w 2021 roku to pompa ciepła i instalacja fotowoltaiczna jako zabezpieczenie potrzeb energetycznych pompy ciepła plus wentylacja mechaniczna już z rekuperacją to jest standard budownictwa, który pozwala na to, żeby te normy spełnić. Te kotły gazowe, które były na poziomie słabszej sprawności, one już coraz częściej będą problematyczne w zakresie samego budynku, który chcemy wybudować. Też patrząc na koszty inwestycyjne, bo oczywiście jest też tak, że instalacje te odnawialnych źródeł energii, one znacząco będą wpływać na koszty inwestycyjne w zakresie budownictwa na te przysłowiowy metr kwadratowy. To też troszkę maleje i czy instalacje fotowoltaiczne, tak mniej więcej do tej pory był widoczny trend w okolicach 8-10% rok do roku taniały. Tak pompy ciepła coraz tańsze są, coraz więcej jest firm wykonujących, ale też coraz większa konkurencja na rynku dostawców tych poszczególnych rozwiązań technologicznych w zakresie pomp ciepła jest. Dzisiaj jak budujemy, to w większości przypadków budujemy z kredytu i też jak liczymy tak na dobrą sprawę tą efektywność, czy koszt, który musimy ponieść na rzecz budowy tego naszego systemu energetycznego w naszym domu, on się rozkłada na te 15, 20, 25 lat. W związku z tym, a korzystamy na bieżąco w zakresie zmniejszenia tych opłat, które mamy w domu. W związku z tym te instalacje zaczynają być coraz bardziej popularne i dzisiaj zaczynają być standardem w budownictwie.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Przypomnę, że rozmawiamy o nowoczesnych instalacjach fotowoltaicznych, solarnych, takie, które będą mogły nam ułatwić życie. Naszym gościem jest Radosław Grech, prezes Centrum Energetyki Odnawialnej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Państwo też mogą dzielić się już, jeżeli ktoś ma już założoną taką instalację, albo pytać się o to, o szczegóły związane z zakładaniem, technicznym zakładaniem takiej instalacji. Telefony 68 324 2255 i drugi numer 801 327462. Rozmawialiśmy jeszcze na początku o instalacjach solarnych, czyli o tych instalacjach, które podgrzewają glikol, który podgrzewa z kolei ciepłą wodę w takim dużym zbiorniku. Najczęściej powinien on być taki duży, gdzieś 250-300 litrów nawet, po to, żeby tą wodę, właśnie to ciepło tej skumulować na dłuższy okres, kiedy na przykład są chmury, bo wtedy to z tej wody możemy skorzystać. Powiedział pan rzeczywiście, że to jest już w odwrocie, już tutaj to finansowanie jest też dosyć ograniczone. No ale korzystając z tego faktu, że jest słońce, możemy, to bardzo proste jest urządzenie, prawda? To jest po prostu płyta z takimi rurkami miedzianymi, przykryta szybą, jest na dole pompa, która podaje właśnie ten glikol, który się po prostu obraca i ciepło to z tego glikolu przekazywane jest przez taką wężownicę do zbiornika z wodą. Także bardzo proste i bardzo pożyteczne urządzenie, z tym, że popełniano, jak pan powiedział, dużo błędów, tak?
No tutaj szczególnie w zakresie popularyzacji tego rozwiązania i wielu instalacji, które powstawały, niekoniecznie dobrze zaprojektowane, dobrze dobrane. Tak, weszliśmy w taki mechanizm też troszkę przez elementy jakby finansowania, gdzie nie mieliśmy ograniczenia, gdzie rynek próbował sprzedać jak najwięcej i jak najszybciej. I to z kolei spowodowało to, że gdzieś pojawiło się sporo błędów przy wymiarowaniu tych instalacji. Te przewymiarowania są szczególnie widoczne na dużych obiektach, gdzie jakby ten stopień wykorzystania czy niewykorzystywania jest dużo bardziej widoczny, tak? Bo jeżeli mamy dwa kolektory słoneczne, powiedzmy to jest 4 kW instalacja cieplna, no to problemy związane z nieodebraniem tej energii są stosunkowo małe. Natomiast jak mamy 400 kW
taką baterię, energii, taką, tak?
porządny dach zagospodarowany, czy to na basenach, czy na szpitalach, czy gdzieś indziej, no to okazuje się, że tamte problemy są uwydatnione stukrotnie mocniej. Dzisiaj jak patrzymy na kolektory słoneczne, one jakby przestały być wspierane też z tytułu tego, że te instalacje są ekonomiczne. One ekonomicznie się fajnie sprawują. Możemy sobie zabezpieczać gdzieś od marca, kwietnia do października mniej więcej ciepłą wodę użytkową, pomijając jakby wtedy grzanie gazem czy innym paliwem, które mamy. Zbiorniki, które są przygotowane przy tych kolektorach słonecznych, też można podłączać sobie bezpośrednio poprzez grzałkę do instalacji fotowoltaicznych, czyli do instalację solarną na ciepłą wesprzeć wodę użytkową można sobie wesprzeć z zakresu fotowoltaiki i tak na dobrą sprawę małą przestrzenią na dachu uzyskać bardzo dużą ilość energii. Trzeba też pamiętać, że dzisiaj jakby próbując zabezpieczyć sobie ciepłą wodę z paneli fotowoltaicznych, no to żeby mieć 1 kW tej energii z paneli fotowoltaicznych, to musimy 3 te panele zainstalować, czyli mniej więcej 6 metrów kwadratowych. W kolektorze słonecznym 2 metry kwadratowe to są 2 kW, w związku z tym dużo mniej. Da się to zrobić, da się to zrobić dobrze, i jakby na rynku zostały też już tylko te lepsze firmy, które instalują kolektory słoneczne, ale taka hybryda kolektory słoneczne, przypuszczam, że na domek jednorodzinny w większości przypadków wystarczą dwie płyty kolektorów słonecznych, zbiornik 200-250 litrów i wspomaganie tego, czy to instalacją fotowoltaiczną i poprzez grzałką elektryczną, czy gazową, czy też pompą ciepła, która też może być sprzężona z takimi instalacjami, jest jak najbardziej zasadne.
Problem z tymi kolektorami polega na tym, że jeżeli na przykład wyjeżdżamy na urlop, to ten czynnik cały czas się nagrzewa, prawda? To na dachu potrafi dojść do 150 stopni w przypadku ostrego słońca. I tutaj no, producenci jakby no, nie rozwiązują tego problemu. Ciągle jest ten fakt, że trzeba przykrywać jak pan powiedział, prześcieradłami. Można oczywiście, to z własnego doświadczenia wiem, że przykuć to włókniną taką, którą się przykrywa rośliny i wtedy ten kolektor i cały czas mieć przykryty, nagrzewa się do 65 stopni max. Ale dlaczego producenci nie wymyślają sposobów, w jaki możemy zabezpieczyć się przed przegrzaniem, kiedy nas w domu po prostu nie ma.
Producenci o tym zaczęli myśleć. To, o czym pan mówi, te 65 stopni, już są powłoki budowane na kolektorach słonecznych, tak, które powodują, że więcej niż te 60 para, 70, 80 stopni nie występuje. Dobrze dobrane naczynie przeponowe, które też z tą instalacją musi współpracować. Pamiętajmy, że tam te rurki, one nie są nie wiadomo jakich przekrojów. Mamy tam wysokie ciśnienia tego glikolu. Tak jak pan powiedział, 150 nieraz 200 stopni jest możliwe do osiągnięcia przy braku odbioru energii. Ale tutaj też rynek poszedł w inne rozwiązanie. Z jednej strony można powiedzieć marnotrawstwo, ale z drugiej strony jakby rozwiązanie techniczne pozwalające nam na niwelację problemu, który występuje. Mianowicie w układach sterowania włączane już są tryby wyjazdowe, czyli mamy taki tryb wakacje, który w dzień podgrzewa nam zbiornik, a w nocy ta energia jest poprzez kolektor słoneczny oddawana na zewnątrz, w sensie wychładzania tego zbiornika. Tak? I w jaki sposób potrafimy już redukować te elementy, które są związane z problemami, o których wspomnieliśmy przed chwilą.
W każdym razie boom jest na razie na branżę fotowoltaiczną, o czym mówi Bogdan Szymański, prezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej.
Mikroinstalacja korzysta z nieco zmodyfikowanego systemu wsparcia. Taka instalacja nie uczestniczy w systemie zielonych certyfikatów, tylko ma zagwarantowany odbiór energii, która jest wprowadzana do sieci po ustalonej cenie, która jest uśrednioną ceną niskich cen w nocy i wysokich cen w szczycie zapotrzebowania. To jest tak mniej więcej na poziomie 80% średniej ceny rynkowej z poprzedniego roku. I to jest podstawowy mechanizm wsparcia i tutaj abstrahuje się od tego, jaka to jest technologia. Ona jest zaadresowana do produkcji i do energii wprowadzonej do sieci. Jednocześnie to zostało tak pomyślane, że zachęca w pierwszym rzędzie do wykorzystania tej energii na własne potrzeby, bowiem to się okazuje tańsze niż płacenie za energię i za usługę dostarczenia energii z sieci przez odbiorcę.
To był Tomasz Dąbrowski, były wiceminister energii, a nam chodziło o prezesa Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Bogdana Szymańskiego.
W mojej ocenie przyszłością fotowoltaiki to jest energetyka prosumencka.
Dr Bogdan Szymański, prezes Zarządu Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej.
Czyli wytwarzanie energii bardzo blisko odbiorcy poprzez mikroinstalacje, czyli małe instalacje, gdzie moc jest dostosowana do mocy obiektów, które są zasilane. Jest to lepszy model rozwoju, szczególnie, że pod tym kątem korzystnie zmieniają się przepisy prawa, które pozwalają rozliczyć energię kupowaną i wyprodukowaną w bilansie półrocznym, a nawet rocznym. Co to oznacza? Oznacza to to, że nie ma już znaczenia sytuacja, w której mamy nadprodukcję w dzień, a musimy korzystać z tej energii w nocy, gdyż mamy pewien długi okres rozliczeniowy, gdzie możemy sobie to zbilansować.
Wiatraki będą działać.
W każdym razie jest szansa na to, że rzeczywiście te prosumenci będą produkowali znaczną ilość energii, tak? Niektóra część z nich z tej energii na pewno będzie dostarczana do sieci, a część będą sami wykorzystywać.
No jak dzisiaj spojrzymy na rynek fotowoltaiki, to więcej w sensie mocy jest zainstalowanych instalacji prosumenckich niż też tych dużych elektrowni. Więc jak najbardziej tak. To co tutaj pan Bogdan wspominał, element wytwarzania energii i autokonsumpcji na bieżąco, to są dzisiejsze trendy, które pozwalają odciążyć sieci elektroenergetycznej. To jest główny element, na którym nam zależy. Ciągle patrzyliśmy w ostatnich latach na rynek niemiecki, gdzie te instalacje bardzo mocno i bardzo szybko powstawały. Było ich bardzo dużo. Natomiast tam w pewnym momencie zaczął być problem z siecią elektroenergetyczną i zdolnością przesyłu tych energii, bo zarówno rozwój mikroinstalacji, jak i rozwój konwencjonalnych źródeł, jak i rozwój dużych instalacji energetycznych, czy wiatrowych, czy fotowoltaicznych, spowodował, że dzisiaj Niemcy mają dwa razy tyle mocy zainstalowanej, co potrzebują w szczycie. I są dni, w których pracują tylko i wyłącznie na odnawialnych źródłach energii, ale są też dni, w których tej energii z odnawialnych źródeł prawie nie ma.
I to jest kłopotliwe, prawda?
Tak.
To jest, rynek musi być gotowy wtedy na wytworzenie w konwencjonalny sposób energii.
Dokładnie. Musimy zabezpieczyć sobie tą energię w taki sposób, żeby ona ciągle była dostępna. Już dzisiaj mentalnie, jeżeli brakuje nam energii elektrycznej w domu przez godzinę, dwie, nieraz trzy w mniejszych miejscowościach, no to rodzi w nas pewną obawę, tak? To są mechanizmy społeczne, tak jak dostęp do internetu, internetu, tak dostęp do energii elektrycznej dzisiaj jest czymś powszechnym i to stanowi problem. Tutaj mogą być alternatywą te elementy, o których powiedzieliśmy, czyli system akumulacji energii i próba budowy źródeł w tych domowych lokalizacjach po to, żeby zabezpieczyć sobie te przynajmniej podstawowe elementy typu lodówka w domu, czy dostęp do jakichś tam mediów, czy nawet zabezpieczenie działania tej pompki obiegowej w kolektorze słonecznym, która ma nam tłoczyć ciepło bezpośrednio do naszej instalacji.
Przypomnę, telefony 68-324-2255 i drugi numer 801-327-462. Kto z Państwa już założył sobie taki kolektor, taką ogniwa fotowoltaiczne ewentualnie, to bardzo byśmy prosili, żeby się podzielić uwagami, jak to działa, jak to funkcjonuje, czy to rzeczywiście się opłaca, bo słyszałem również, że już w Warszawie jest budynek biurowy, który ma w szybie zainstalowane jakby możliwość gromadzenia energii poprzez nie tyle gromadzenia, co produkcji energii poprzez nowy system, tak?
No dzisiaj jak patrzymy na rozwój technologii fotowoltaicznych, to one rozwijają się bardzo dynamicznie i to nie jest już tak, że bazujemy tylko na ogniwach krzemowych, tych, które najbardziej kojarzymy z tych paneli, które mamy w większości przypadków na dachu, ale są technologie związane z napylaniem materiału fotowoltaicznego produkującego energię elektryczną na szkło, gdzie już możemy z tego stosować tak na dobrą sprawę tak zwane systemy zintegrowane z budynkiem, gdzie są dachówki, gdzie są szyby wykorzystujące efekt promieniowania słonecznego do tego, żeby produkować energię. Rozwój grafenu, rozwój perowskitów to są elementy, które też będą wpływały w niedługim czasie zapewne na rozwój i odejście od tych typowych źródeł fotowoltaicznych, ale też uzyskujemy rekordy w zakresie wydajności samych ogniw tych krzemowych. Już na dzień dzisiejszy mamy sprzedaż tych najbardziej popularnych w okolicach 300-340 watów paneli fotowoltaicznych. Natomiast w tym roku jedna firma chińska wprowadziła panel fotowoltaiczny o mocy 500 watów. Z tej samej powierzchni uzyskujemy 500 watów, gdzie dwa lata temu najbardziej popularne panele fotowoltaiczne to było 250 watów, czyli mamy zwiększenie mocy o tak naprawdę prawie 100% w ciągu 2-3 lat z zakresu wydajności poszczególnego źródła fotowoltaicznego.
A jak jest z położeniem? Czy musi rzeczywiście być pełne słońce, żeby był efekt tego? Czy możemy od strony północnej, nie wiem, wschodniej instalować te ogniwa fotowoltaiczne?
No, od strony północnej te instalacje niekoniecznie będą się dobrze sprawowały. Natomiast układ wschód-zachód, gdzie mamy dom obrócony z jednej strony na wschód, z drugiej strony na zachód i te dachy, to tam już to efektywnie można wykorzystać. Mamy rozwiązania takie, w których możemy tą energię produkowaną transportować do sieci i ją odbierać. I co dziwne może się wydać, ale układy wschód zachód są bardziej dopasowane do naszej konsumpcji energii. W związku z tym bardziej efektywnie wykorzystujemy tą energię na bieżąco, a mniej tej energii wprowadzamy do sieci.
Mamy telefon 68, przypomnę, numer 324 2255 i drugi 801-327-462. Halo?
Dzień dobry, stary słuchacz się kłania. Ja nadal jestem po prostu zdruzgotany. Nie wykorzystuje się przypływów, odpływów, jeśli chodzi o morza. Fale morskie też nie są wykorzystane. My jesteśmy strasznie zacofani. I to nawiernictwo odnawialne zamiast naturalne, to też jest paranoja.
To znaczy, nie bardzo zrozumiałem, o co chodzi. W każdym razie wiem, że słuchacz twierdzi, że nie jest w pełni wykorzystany ten rynek możliwości, które są stworzone, jeżeli chodzi o tworzenie energii odnawialnej, tak?
No dzisiaj, jeśli mówimy o energii odnawialnej, to co tutaj słuchacz powiedział, wykorzystywanie prądów fal morskich. Pamiętajmy, że jakby każdy element zaburzenia przepływu energii w powietrzu, w wodzie, gdzieś indziej, to nie jest tak, że to nie wpływa. Tak? Kiedyś czyli mówiliśmy, generatory wiatrowe budujemy i w żaden sposób one nie wpływają. Dzisiaj wiemy, że trochę wpływają na prądy wieczne i tak dalej.
Jasne, tymi zjawiskami po prostu trzeba ostrożnie. Odbierzemy jeszcze telefon jeden. Halo?
Halo.
Dzień dobry.
Do eksperta.
To tak.
No naprawdę.
Ale coś panu zatyka ten telefon.
Halo, halo, teraz?
O, teraz lepiej.
Mam prawie 60 lat, mam dom jednorodzinny i kwestia kosztów. Czy mi to się jeszcze opłaca? Montować taką fotowoltaikę, iść w jakieś zobowiązania kredytowe, jak wygląda pod względem opłacalności dla ludzi, powiedzmy, między 50 a 60.
No załóżmy, że będzie pan żył gdzieś do 85, 90, to wtedy 30 lat.
Liczymy na stówkę od razu.
No właśnie, to, no to po takim razie, jak pan sądzi?
I na 4000 po stówce.
Jasne. Dzisiaj jak patrzymy na opłacalność instalacji fotowoltaicznych, tych, które są na domkach jednorodzinnych montowane, to taki średni okres zwrotu, myślę, że można przyjąć na poziomie 7 lat, więc to jest tak, że te instalacje się już zaczynają zwracać. Czasem, jeżeli jesteśmy gdzieś oddaleni dalej od źródła energii i większą mamy opłatę przesyłową, no to ten stopa zwrotu rośnie. Tak? I są instalacje, które analizowaliśmy, gdzie stopy zwrotu wychodziły już na poziomie 5 lat. To też jest uzależnione od tego, jaka instalacja, jaka moc, jaka ilość tej energii jest konsumowana. Te większe na pewno szybciej się będą
zwracały. I jakby pan chciał już instalować rzeczywiście, to warto wtedy zastanowić się nad temat zastąpienia, czyli na przykład, nie wiem, czym pan grzeje w domu.
Mam piec na ekogroszek.
No właśnie.
I resztę wszystko w domu na energię elektryczną. Oprócz pieca centralnego ogrzewania,
to wtedy prąd. Im więcej ma pan tych urządzeń, ten okres zwrotu jest szybszy.
Pamiętajmy, że nazwa jako groszek lekko myląca. Tak? Z ekologią nic nie ma wspólnego.
Węgiel kamienny, drobno zmielony.
Tak jest. Więc
gruby miał.
Na pewno sąsiedzi byliby zadowoleni z tytułu przejścia na inne źródło. Szczególnie w okresie zimowym. Ale tak, no, dzisiaj wydaje się, że jakby te instalacje energetyki odnawialnej można dosyć fajnie sobie zbilansować. I ta stopa zwrotu tak na dobrą sprawę, ona coraz częściej rośnie. Tak jak powiedziałem,
to jest. Ale te 7 lat pan mówił z tym dotacją?
Bez dotacji.
Jeszcze się skraca, jakby pan dostał te 5000 zł, to wtedy ta stopa zwrotu byłaby w okresie ilu tam, 3?
Nie, no przy 5 latach, przy 5000 zł, to myślę, że gdzieś tam byśmy jeszcze z rok zeszli w dół. To też zależy od wielkości instalacji.
Tak?
Bo jeżeli będziemy mówili o instalacjach na poziomie 10 kW, 35 tysięcy, 40 zł, no to 1/8 tak na dobrą sprawę nam zejdzie. Natomiast jeżeli będą to mniejsze instalacje, no to pewnie te 5 zł będzie bardziej efektywne. Tak? Przy 2 kW, jak spojrzymy na instalację fotowoltaiczną, która będzie miała 2 kW i 5000 zł dostaniemy zwrotu, no to koszt mamy 7000, 5000 odejmujemy, czyli zostaje nam 2000 zł instalacja fotowoltaiczna. No,
także może pan w takim kierunku
pójść. To jest kwestia
doboru
ilości. No. Na pewno tak bardzo szybko i bardzo prosto nie da się policzyć, natomiast te średnie okresy zwrotu, to tak jak wspomniałem, w okolicach 7-8 lat.
Także mamy... Jeszcze jedno pytanie. To te firmy, które się reklamują, o których coraz częściej słychać, to po prostu do takiej firmy się zgłosić i z nimi ustalić już szczegóły, tak?
Tak, no dzisiaj jakby ten rynek jest też wspomagany tym rynkiem doradczym. Przeważnie przyjeżdżają osoby związane z... Najlepiej by było wybrać taką firmę, która przyjedzie, obejrzy ten dach i dobierze panu tą instalację. To będzie jakiś tam element też potwierdzenia zaufania do tej firmy, bo pamiętajmy, że rynek usług jak rynek usług. Tak, są firmy i firemki i inne firmy, więc warto sobie prześledzić też może w internecie opinie na temat tych firm, które instalują fotowoltaikę, bo ich zaczyna być coraz więcej zaczynają kusić, coraz dziwniejsze umowy przygotowują, w związku z tym ten element spojrzenia na instalację i przede wszystkim na dokumenty, które podpisujemy, też jest ważny.
Także bardzo ostrożnie, ale warto po prostu spróbować, jeżeli jest wola taka, to ten okres na pewno. Dziękuję bardzo. Przypomnę jeszcze telefony 68 324 2255 i drugi numer 801 327 462. Jeżeli mamy, jak pan powiedział, dach tylko na północ, chyba nie bardzo jest sens, a pozostałe kierunki świata, że tak powiem, są możliwe do wykorzystania, jeżeli mamy to dach, niezależnie od tego, jakie jest pokrycie. Ale mamy jeszcze telefon. Halo? Dzień dobry panu.
Dzień dobry, Łukasz z Zielonej Góry. Ja chciałem powiedzieć, że użytkuję instalację fotowoltaiczną od 2 lat i dodatkowo ogrzewam dom foliami na podczerwień. I chciałem każdemu polecić, bo jest to naprawdę rewelacyjne rozwiązanie. Nie ma żadnej pracy związanej z przygotowaniem drewna opałowego czy tam zakupem jakiegoś.
Ale
węgla,
gdzie pan te folie pod dywan pan to wkłada, te folie? Na podczerwień?
To znaczy, to w nowych budynkach jest dosyć popularnie stosowane. To są folie, które wkłada się albo pod panele, jeżeli mamy panele podłogowe, albo pod wylewkę, jeżeli mamy płytki.
Aha, a w tych starym budownictwie to już można też używać, czy nie bardzo?
Jest rozwiązanie, na przykład w momencie, kiedy robimy remont i obniżamy sufity, to takie folie można zamontować również w suficie.
O, i z tych paneli fotowoltaicznych wystarczy panu energii na to, żeby właśnie taki systemem działać?
To znaczy, powiem tak, na podstawie 2 lat wynika, że jak mam instalację 10-kilowatową na dachu, no to ciut tej energii brakuje. Ale to jest, powiedzmy, dopłata rzędu 1000 zł w skali roku. No to proszę powiedzieć, kto za 1000 zł ogrzeje 200 metrów domu? Myślę, że nie ma takiej innej technologii, która na to pozwoli.
Liczył pan okres zwrotu tych instalacji fotowoltaicznych w pana przypadku?
Wie pan co, tutaj firma, która montowała, to tak właśnie mi sugerowała, że to będzie około 6-7 lat. Ale no, powiem szczerze, dla mnie liczy się przede wszystkim wygoda, a w dzisiejszych czasach, kiedy jest jeszcze tyle tych dotacji, można to odliczyć od dochodu, to no naprawdę po prostu grzech by było z tego nie skorzystać. Jak ja to robiłem, jeszcze nie było takiej możliwości, ale teraz drugi raz na pewno bym się nie zastanawiał.
Dziękuję panu bardzo za te pomysły, na to, w jaki sposób wykorzystać energię elektryczną, która no mamy darmową ze słońca. Oczywiście musimy trochę wydać na te instalacje, ale w sumie ta energia będzie do nas płynąć później nieprzerwanie przez no, długi czas, jaka trwałość jest w ogóle tych całych instalacji?
No, w zakresie trwałości też powinniśmy zwracać uwagę na to, co czytamy i jakby co nam oferują. Bo dzisiaj o trwałości paneli fotowoltaicznych, które tak się utarło, że mają 25 lat, ale to jest wydajność paneli fotowoltaicznych po 25 latach spada do 60, 70, 80% w zależności od technologii, ale one dalej działają. To nie jest tak, że po 25 latach przestają działać. Natomiast to, na co należy zwrócić uwagę i tutaj ewentualnie dopłacić parę złotych, to są falowniki, czyli urządzenia, które tą energię z fotowoltaiki przekształcają nam na
prąd zmienny,
tak, który mamy w gniazdku i dostosowanie do tego, do tej naszej konsumpcji energii, bo tam jest energoelektronika i jak na instalację fotowoltaiczną na panele potrafią dać 20-25 lat gwarancji, tak na falowniki już 5 do 10, więc to jest takie urządzenie, na które należy zwrócić bardziej uwagę, też na poziomie jego eksploatacji. Oczywiście one w warunkach domowych będą dosyć dobrze eksploatowane, bo nie będzie elementów kurzu, wilgoci czy innych zjawisk atmosferycznych. Natomiast tam, gdzie już na zewnątrz będą montowane, no to my coraz częściej spotykamy, gdzie na dużych farmach fotowoltaicznych nie ma z niczym problemu, tylko problemy z falownikami.
Serwisować trzeba jakoś tę całą instalację?
Tak jak instalację elektryczną. Oczywiście raz na 5 lat powinno się instalacje elektryczne przejrzeć, sprawdzić zabezpieczenia, czy te zabezpieczenia działają w sposób poprawny. Coraz częściej słyszymy gdzieś tam na rynku o pożarach związanych z dachami przy instalacjach fotowoltaicznych. Nie zawsze jest tak, że to instalacja fotowoltaiczna jest problemem. Natomiast elementy instalacji elektrycznej, te, które mamy w domach, szczególnie tych domach, które mają jeszcze kilkadziesiąt lat, gdzie jeszcze mieliśmy stare typy instalacji elektrycznych, to tam należy zwrócić uwagę, niezależnie od tego, czy mamy instalację fotowoltaiczną, czy nie. Do tego też zachęcam, żeby sobie czasem taki przegląd instalacji elektrycznej zamówić, no bo to jest nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo naszych dzieci.
I o to należy dbać. Dziękuję bardzo. Myślę, że parę osób zachęciliśmy do tego, żeby zastanowili się przynajmniej, czy poczytali trochę na temat instalacji fotowoltaicznych. Tym bardziej, że są, jak już mówiliśmy dzisiaj w programie, różne programy wspierające, finansowo wspierające, nie mówiąc już o odliczeniach od podatku, bo to też jest możliwe, żebyśmy odliczyli
dokładnie
sobie
od podatku. O tym nie mówiliśmy, ale to jest też dosyć duże wsparcie, mianowicie odliczenie od podatku bodajże do 50 000 zł.
Na osobę
możemy,
w domu, tak
możemy odliczyć sobie od instalacji, co daje nam kolejny element tych 19% tańszej instalacji.
Tak jest. I dziękuję bardzo. Przypomnę, naszym gościem był Radosław Grech, prezes Centrum Energetyki Odnawialnej przy Uniwersytecie Zielonogórskim. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Miłego popołudnia państwu życzę, choć upalne i duszne. Krzysztof Bałuch. Do usłyszenia.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.